Otwórzmy dzisiaj Księgę Izajasza proroka, rozdział 12 i będziemy czytać od wiersza 1. I powiesz w owym dniu: dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. I będziecie mówić w owym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty izraelski. I właśnie w tę trzecią niedzielę Adwentu roku 2011, gdy znów czytamy księgę proroka Izajasza, tego ewangelisty Starego Testamentu, on najwięcej mówi o narodzinach Chrystusa, Jego służbie, o Jego śmierci. Ubiegłej niedzieli czytaliśmy 33 rozdział Jego księgi. I tam właśnie była mowa o bezpieczeństwie Jeruzalemu. Nie dlatego, że okręty ze zbrojnymi nie dopłyną, nie przypłyną, ale dlatego, że Jego bezpieczeństwem jest Bóg, który jest sędzią, prawodawcą i królem. I On nas wybawi, mówił Izajasz. I właśnie sędzia, prawodawca, król dla nas dzisiaj jest tym ratunkiem i zbawieniem, bo Izajasz już w rozdziale 9 mówił o kimś, kto jakby dzisiaj był z nami, jakby wtedy z nimi już był. Dziecię się nam narodziło, syn jest nam dany. A to było 700 lat przed Chrystusem. A mówi, że już się syn narodził, a więc w tej prorockiej perspektywie już widział coś, co dopiero się stanie za 7 wieków. I mówi, że Jego imię będzie cudowne, bo i Bóg mocny, i Ojciec odwieczny, Książę Pokoju, i to pierwsze, cudowny doradca. Potężna władza, pokój będą przez Niego umocnione, utrwalone. Oprze to na prawie sprawiedliwości i dokona tego żarliwość i miłość Pana zastępów. Właśnie On jest ten Syn, który się urodził już. Izajasz to widział, a myśmy tego doświadczyli. On jest nam dany i On nam daje zbawienie. Dlatego też jest mowa, że będziemy z radością czerpać ze zdrojów tego zbawienia. I zauważyłem, że ile razy się mówi w Starym Testamencie, a też i w Nowym Testamencie o zbawieniu, to jest mowa o spontaniczności, jest jakaś dynamika. Dla nas to jest nic dziwnego, dlatego że my mówimy o Chrystusie, który zmarł i zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, wylał Ducha Świętego, więc nam dynamizm jest przypisany. Nasze życie już jest wpisane w ten dynamizm. Ale oni, gdy ich perspektywą był Szeol, kraina ciemności, mroku, ciszy, ale gdy mówią o zbawieniu, jest mowa o radosnym czerpaniu ze zdrojów zbawienia. I stąd znalazłem takich 8 motywów, które łączą i synagogę, że tak powiem, i Kościół. Łączą i Stary, i Nowy Testament, szczególnie Ewangelię. Łączą i Żydów, i ludzi Chrystusa, czyli chrześcijan, ale odrodzonych chrześcijan. Że ta radość zbawienia zawsze jest wyrażana bardzo spontanicznie. I znalazłem takich 8 wspólnych cech. Po pierwsze, jest wspólny motyw tej radości. Jakiś to jest wspólny motyw? Ten rozdział 33 Księgi Izajasza, tak się ten fragment kończył o tym, że Bóg nas zbawi. Ten Bóg sędzia, prawodawca i król nas zbawi. Kończy się, że lud, który w nim mieszka, w tym bezpiecznym Jeruzalem, dozna odpuszczenia grzechów. Zauważmy, Izajasz, który swego czasu przeżył tremendum, gdy się w świątyni mu Bóg objawił, to mówi: już zginąłem, mam wargi splugawione, mieszkam wśród ludu o wargach splugawionych, zginąłem i anioł oczyścił mu te wargi. I właśnie odpuszczenie grzechów to było nie tylko pięta Achillesa grzech, że Żyd szedł do kapłana i z wielkim trudem, jeśli ja teraz widzę, ciągnął to zwierzę za sobą, by je przyprowadzić i oddać, aby je oprawił i ofiarował na całopalną ofiarę kapłan. Wielki trud, nawet gdy przynosił parę synogarlic, nawet gdy przynosił jakąś mąkę, cokolwiek, ale ten trud ofiarniczy był ogromny. Za nas ten trud poniósł Boży Baranek, ale i nam, i Izajaszowi, i jego rodakom zależało na przeżyciu, na doznaniu odpuszczenia grzechów. I gdy doznali tego odpuszczenia grzechów, z radością wracali do domu. Grzechy im przebaczono na chwilę, czasowo. Potem znów musieli wracać. W Chrystusie Jezusie grzechy mam przebaczone raz na zawsze, wrzucone w głębokość morską. To jest tekst Starego Testamentu, ale dopiero w Chrystusie nabrał znaczenia. A więc główny wspólny motyw radości jako pierwsza rzecz. Wprawdzie się na mnie gniewałeś, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Odpuszczenie grzechów. Po drugie, w tym fragmencie widzę wspólny cel radości. Ten hymn tutaj zachęca nas, a też i psalmy wszystkie zachęcają nas do wspólnego celu. Uczcić imię Boga Jahwe, Boga Wszechmogącego. Uczcić, śpiewać Jego imieniu, dziękować Panu. A więc żyć spontanicznie, z radością, przejmując się Bogiem, żyjąc dla Boga i się chlubiąc Jego imieniem. Dlatego też i były faryzeusz Szaweł napisał, że będąc usprawiedliwieni przez wiarę mamy pokój z Bogiem. Że to się dzieje przez Chrystusa Jezusa i że stoimy w tej łasce, przez wiarę stoimy w tej łasce i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A więc czczenie Boga, chlubienie się Jego imieniem, to jest wspólny cel tej radości. Po trzecie jest również i wspólny sposób wyrażania tej radości. Tutaj czytamy, grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród Ciebie święty izraelski. A więc gra na instrumentach i śpiew. To jest wspólna rzecz i synagogi, i kościoła. I piękny śpiew, spontaniczny, dynamiczny, radosny. Często sentymentalny, ale ile radości jest w tych pieśniach sentymentalnych. Dlatego też łączy nas i czwarta rzecz. Wspólne wyznanie. Nie tylko motyw radości, że nam grzech odpuszczono. Nie tylko wspólny cel radości, że mamy Boga, którego imię czcimy. Nie tylko wspólny sposób wyrażania tej radości, że gramy i śpiewamy, ale również wspólne wyznanie. Jak ono brzmi? Oto Bóg zbawieniem moim. Drugi werset. Bóg moim ratunkiem. Mimo, że ich zbawienie było z uczynków, to nie oni sami się zbawiali. Ale wiedzieli, że Bóg ich zbawia, gdy oni wykonują to, co im nakazał, by wykonywali. A o ileż nam, ludziom Chrystusa, jest łatwiej, gdy Chrystus swoim dziełem, swoim czynem nas zbawił. Jakżeż my spontanicznie możemy wykrzykiwać, Jezus jest moim zbawicielem, moim zbawieniem. I to jest nasze wspólne wyznanie, Bóg moim zbawieniem, Bóg, mówimy dzisiaj, objawiony w Jezusie Chrystusie, jest moim zbawieniem. I teraz patrzymy po piąte, że jest wspólne przekonanie. Nie tylko wyznanie, ale i przekonanie. I właśnie ta druga część wersetu drugiego. Zaufam i nie będę się lękał. A więc mieć przekonanie, że mimo, że jest się czego lękać, jak ten rozdział 33 mówi, że okręty mogą przypłynąć tymi fosami, tym morzem, tą rzeką, która otacza miasto, mogą przypłynąć okręty, ale gdyby nawet przypłynęły, jesteś bezpieczny, bo Bóg jest twoim zbawieniem. I właśnie to przekonanie, że czyha na mnie wiele niebezpieczeństw. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale nie lękajcie się, nie będę się lękał, zaufam. Ufajcie, jam jest z wami aż do skończenia świata. To wspólne przekonanie i wtedy, 7 wieków przed Chrystusem i dzisiaj, zaufam. Nie będę się lękał. I teraz po szóste. Wspólne doznanie, wspólne doświadczenie. Jakież ono może być? Oczywiście drugi werset i dalsza część. Część pierwsza mówiła, oto Bóg moim zbawieniem. Część druga tego wersetu mówi, zaufam, nie będę się lękał. A część trzecia mówi, gdyż Jahwe, gdyż Pan jest moją mocą, moją pieśnią i moim zbawieniem. Spójrzcie, doświadczenie takie namacalne, jakie miał Mojżesz, ten starzec w swoim czasie, który też śpiewał, nie tylko jego siostra śpiewała, nie tylko Dawid śpiewał, ale i Mojżesz, ten starzec również śpiewał i znamy jego pieśń Mojżesza. Ale to dlatego mógł śpiewać, dlatego mógł przetrwać, dlatego mógł się ostać, bo Jahwe był jego mocą, on jest naszą mocą. On jest naszą pieśnią, czyli treścią tego, co z naszych ust wychodzi spontanicznie z wdzięcznością. I on jest również moim ratunkiem, moim zbawieniem. Moc, pieśń, zbawienie to jest wspólne doświadczenie i w Starym, i Nowym Testamencie, które stało się takie powszechne i mocarne właśnie w Jezusie Chrystusie. A teraz spójrzmy na siódmą wspólną cechę. Wspólne pragnienie. Jakież ono może być? I to jest ta w czwartym wierszu taka ważna myśl. I będziecie mówić w owym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe. A więc niech to będzie wiadome po całej ziemi. Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Piąty werset. Posyłam was, abyście szli i czynili ludzi uczniami. I jak wiemy, tak właśnie uczynili apostołowie, szczególnie w dzień 50, gdy głosili Ewangelię i różny języka, gdy się modlili, mówili o wielkich sprawach Bożych, gdy się ludzie przysłuchiwali, gdy Piotr kazanie wygłosił, gdy był pierwszy chrzest. I tak po dzień dzisiejszy cały świat, chce czy nie chce, słyszy o Jezusie Chrystusie. Nawet te święta, chociaż są takie komercyjne i takie, wiecie, no, jakie są, ale nawet i tutaj zawsze to stwarza okazję, że ludzie muszą mówić, muszą myśleć o Jezusie, chcą czy nie chcą. A szczególnie my, którzy mamy treść, on jest naszą mocą, pieśnią, zbawieniem. Możemy to wykorzystać i właśnie głosić, że Jezus i dzisiaj zbawia każdego, kto tylko do Niego przyjdzie. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. I tak na koniec, gdy chodzi o te wspólne nasze cechy, doświadczenia, przeżycia, to jest wspólne przeświadczenie. Jakież to jest to wspólne przeświadczenie? I to właśnie ten... Kończy się ten rozdział, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. Wielki jest pośród ciebie. I podkreślam, jest. Gdy Mojżesz usłyszał, moje imię jest, jestem, który jestem. Gdy Jezus powiedział przed ukrzyżowaniem, właściwie przed pojmaniem, jam jest, to wszyscy padli, ci, którzy mieli go aresztować, padli na ziemię. To jam jest, wielki jest pośród ciebie. Gdzie dwóch lub trzech się zgromadzi, ja jestem między nimi. A więc wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo pośród ciebie jest wielki, święty, izraelski Bóg, który nas zbawia. Bóg, który nas zbawia. I teraz chcę naszą uwagę zwrócić na to wyrażenie mieszkanko Syjonu. Dlaczego nie mieszkańcu, mieszkańcy, lecz mieszkanko, jakby do kobiet zwrócone? No, Kościół też jest rodzaju żeńskiego, bo to jest oblubienica. Nie chodzi mi o sam wyraz Kościół, ale chodzi mi o to, kim jesteśmy w kontekście Jezusa Chrystusa, Jego narzeczoną, Jego oblubienicą, mieszkanko Sionu. To jest przywilej mieszkanki, mieszkańców, którzy należą do oblubieńca, do tego świętego izraelskiego. I właśnie w psalmie 87, w tej pieśni synów Koracha, czytamy, że bramy Sionu Pan miłuje najbardziej niż wszystkie siedziby Jakuba. Sion, mieszkanko Sionu. O Sionie się będzie mówić, wszyscy co do jednego w nim się urodzili. Śpiewać będą w pląsach, wszystkie me zdroje są w Tobie, bo tu się urodzili. A więc Syjon. Czy co wyraża Syjon? Czego symboliką jest właśnie Syjon? Mamy też taką drugą górę, Synaj. Ja to oczywiście teraz myślę o liście do Galatów, gdy apostoł Paweł używa alegorii i mówi o Hagar i jej synu, o Sarze i jej synu. Mówi o Hagar i jej synu, który się urodził z Abrahama, ale jednak był synem nie obietnicy, lecz ludzkich zabiegów, ludzkich sposobów i jest symbolem legalizmu, posłuszeństwa prawu, tak Paweł tam właśnie wydobywa. Natomiast Izaak jest synem obietnicy, jest dziedzicem prawowitej żony, a więc jest symbolem usynowienia. Synaj symbol niewoli, Syjon symbol usynowienia. I ta góra Synaj, zwana dzisiaj Dżabal Musa, czyli Góra Mojżesza, jest bardzo znana. Nie trzeba tu specjalnie opisywać. Nawet wpisano ją na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I tam się wiele rzeczy wydarzyło. Tam się właśnie kiedyś przy tej górze w krzewie ognistym pokazał Mojżeszowi Bóg poprzez anioła. Tam też się lud rok później zgromadził na równinie w pobliżu tutaj tej góry i Mojżesz na górę wyszedł, z niej zszedł i zniósł te dwie tablice z przykazaniami. Tam na tej górze Bóg się objawiał ludowi, lud stał w oddaleniu, bo grozą ta góra tchnęła i Bóg zawierał z nimi przymierze. I tak moglibyśmy mówić dość dużo o tej górze Synaj, ale nie chcę teraz tego rozbudowywać. Eliasz tam również kiedyś podbiegł i mieszkał w jednej z jaskiń, gdy Bóg do niego przemawiał. A Syjon? Syjon to kiedyś była twierdza Jebuzytów, ale zdobył ją Dawid. I tam umieścił Arkę Przymierza. To kiedyś Mojżesz zbudował przybytek w pobliżu właśnie góry Synaj, tego płaskowyżu Synaj, to Bóg potem z tego przybytku już przemawiał. Zacieniał go swoim obłokiem i z niego przemawiał. I właśnie Arkę Przymierza teraz Dawid przyniósł tutaj i umieścił ją w tej twierdzy Jebuzytów, którą zdobył i nazwali ją Syjonem. Jest to wzgórze, na którym za Salomona zbudowano pałac królewski, świątynię, a z czasem nazywano całe wzgórze Syjonem, z czasem całą Jerozolimę, a nawet całą ziemię obiecaną się nazywa Syjonem i stąd jest ruch syjonistyczny. Tam też był wieczernik, gdzie była ostatnia wieczera Jezusa z apostołami i zstąpił potem Duch Święty. A więc Syjon albo córka Syjonu to jest takie biblijne określenie Izraela jako ludu wybranego. I w żydowskiej tradycji Syjon jest symbolem ziemi obiecanej i tęsknoty za nią ludu Izraela. Już nie Synaj, to jest przeszłość, Mojżesz, lecz Syjon. Syjon, gdzie ma wstąpić, ma przyjść przecież też i Mesjasz. Gdzie się oczekuje. Dlatego też w Izajasza takie mam dwa fragmenty na ten temat. Rozdział 52, a potem 56. Dlatego mój lud pozna moje imię. Zrozumie w owym dniu, mówi Izajasz, że to ja jestem. Ten, który mówi, oto jestem. Jak miłe są na górach nogi tego, który głosi radosną wieść, ogłasza pokój, zwiastuje dobro, ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Właśnie do tych mieszkańców, mieszkanek Syjonu mówi, Twój Bóg jest królem. Twoi strażnicy podnoszą głos, radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. To jest Izajasz 52, wiersz 8, fragment 9. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie razem, gruzy Jeruzalemu. Zobaczcie, gruzy Jeruzalemu, bo Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. I Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. A rozdział 56 mówi o cudzoziemcach, wiersz 6 i niżej. Cudzoziemcy, którzy przystali do Pana, by Mu służyć, przystali, nie narodzili się w Syjonie jako mieszkańcy Syjonu, ale się przyłączyli. Przystali, by Mu służyć, by miłować imię Pana, być Jego sługami, bo trzymają się Jego przymierza. To wprowadzę ich na moją świętą górę. Sprawię im radość w moim domu modlitwy. Zauważcie. Radość zbawienia. Radość na Syjonie. Radość w domu modlitwy, w społeczności z Bogiem. Ich całopalenia i rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu. Bo mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. I Pan Jezus kiedyś, jak wiemy, przepędził tych kupców, podobnie jakby dzisiaj też trzeba było przepędzić na tym całym świecie naszym zachodnim te hipermarkety i te kolędy, które grane są na okrągło i wiemy, jakie mamy uczucia z tego tytułu, aby modlitwa się odbywała, no ale pieniądz rządzi. Oj, oj, oj. Aż ciężko o tym mówić. Ale my się nie przejmujmy. Tak mówi Pan Wszechmogący, który zgromadza rozproszonych Izraela. Jeszcze zgromadzę do Niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni. I stąd właśnie Izajasz mówi o czerpaniu z radością ze zdrojów tego zbawienia. Chcę chwilę, abyśmy o tym pomyśleli. Czerpać ze zdrojów, woda, źródło ze zdrojów, ze źródeł. Jaką symbolikę to w nas wydobywa. A ja teraz nie chcę tego rozwijać, bo to każdy z nas i tak sam wie z siebie. Ale wspominam teraz sobie Dzieje Apostolskie 2,46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. A łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. To są właśnie nasi pierwotni bracia i siostry w Chrystusie Jezusie. Żydzi, którzy chodzili do świątyni i teraz znów chodzą do świątyni, a właściwie do jej przedsionków. A takie mam pytanie, kto zaczął teraz chodzić do świątyni, do przedsionków? To już nie ci sami ludzie od Izajasza z tamtych czasów. To już nie ludzie świątyni przychodzą, lecz ludzie Chrystusa. Ci sami ludzie, gdy chodzi o tożsamość, ale inni ludzie, gdy chodzi o ich duchowe życie. Zmiana kategoryczna, taka, to już nie ludzie Mojżesza, a ludzie Chrystusa. I tak bym to powiedział, że po prostu do świątyni, na jej dziedziniec teraz przychodzą świątynie Ducha Świętego. I kiedyś się zgromadziło takich 120, i potem wyszło 120 świątyń Ducha Świętego, pełnych radości i zbawienia. I teraz przychodzą dziesiątki, setki, potem tysiące do tej świątyni, jako świątynie Ducha Świętego pełne radości, bo codziennie czerpią ze zdrojów tego zbawienia. I codziennie jest świeże i świeże to zbawienie, to tryskające życie, jak ta Samarytanka. Napiła się tej wody i jakżeż była ona szczęśliwa, radosna. Już nie wykonywanie przepisów zakonu, lecz prawdziwa radość zbawienia, odpuszczenie na stałe grzechów. Dlaczego? Dlatego, że to źródło właśnie jest nie w tej studni Jakuba, nie w nas. To źródło, jak mówi nam Apokalipsa, wypływa z tronu Boga i Baranka. Rozdział ostatni, pierwszy wiersz Apokalipsy. Pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ. I ona wypływa z tronu Boga i Baranka. Pan Jezus kiedyś powiedział w wielkim ostatnim dniu święta, Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Bo kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Zobaczcie, ta woda wypływa z tronu Boga i Baranka. Kiedyś Ezechiel widział to. Ezechiel, rozdział 47 mówi, że widział, jak spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim. I płyną te wody, płyną, spływają w dół, na step, wpadają do morza, do wody zgniłej. Ale ta woda zgniła w tym morzu, staje się zdrowa. 8 werset. Gdziekolwiek tylko potok popłynie, 9 werset. Każda żywa istota, wszystko, od czego to tam jest, od czego tam się roi, będzie żyło. I tam będzie dużo ryb. Bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa. A wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. I stąd nie dziwimy się, że Izajasz już widział, iż możemy z radością czerpać ze zdrojów tego zbawienia. Jak Bóg pozwoli, za tydzień będziemy mówić o Bogu, który uzdrawia. Uzdrawia nie tylko nasze ciała, ale całe nasze życie uzdrawia. I sprawia, że możemy i w duchu, i w duszy, i w ciele być ludźmi takimi, którzy z radością czerpią ze zdrojów tego zbawienia. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi.